Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
No i jesteśmy. Środa, drugi dzień kwietnia 2025 roku. Na antenie Tyfloradia startujemy z kolejną audycją na żywo. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza Krzysztof Bruzda. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, ten pan tak ładnie zakończył piosenkę.
A no zakończył. Nie wiem dlaczego ja cię tak jakoś słyszę trochę krzywo.
No nie wiem.
W odsłuchu, ale o. Już cię poprawiłem. Już cię poprawiłem, jest okej.
Okej.
I dziś będzie o monitorze. O monitorze...
Nie brajlowskim.
Nie.
To żeby nie było.
Nie, to nie będzie monitor brajlowski. I ja muszę powiedzieć, że ja mam nie lada problem, żeby w ogóle wymówić nazwę tego urządzenia, ale postaram się przynajmniej to zrobić, bo to jest monitor HGF RTE i nawet 2E. HGF RTE. Ale wydaje mi się, że to urządzenie konkretne, o którym dziś będziemy opowiadać, należy traktować bardziej jako przykład, bo powiem szczerze, że ja do tej pory nie miałem pojęcia, że takie urządzenia istnieją.
Ja też.
Inna rzecz, że ich nawet nie szukałem.
Ja też.
No właśnie. A tu się okazuje, że jest takie urządzenie, jest taki monitor, no i może być on przydatny. Zastanawialiśmy się poza anteną, bo Krzysztof powiedział, że dziś niewidomi nie skorzystają. A ja przekornie powiem, że moim zdaniem to głównie niewidomi z dzisiejszej audycji będą mogli skorzystać. Bo taki sprzęt, moim zdaniem, to przede wszystkim dla niewidomych może być przydatny, jeżeli korzystamy z komputera stacjonarnego, jeżeli korzystamy z komputera typu mini PC i nie chcemy zagracać sobie miejsca na biurku pełnowymiarowym monitorem, którego przez większość czasu nie będziemy i tak używać. Ale powiedzmy sobie szczerze, czasem zdarza się tak, że jednak ten obraz nam się przyda. Albo w sytuacji, kiedy komputer się popsuje i nie będziemy wiedzieli, co tam na tym ekranie się dzieje, albo w sytuacji, w której na przykład z tego monitora musimy skorzystać, bo jest na przykład jakiś kod QR do zeskanowania, w Signalu chociażby, w desktopowej wersji. Nie ma innej możliwości, żeby podłączyć klienta desktopowego do klienta mobilnego, jak zeskanować kod QR. No i jeżeli nie mamy monitora, jeżeli nie mamy skąd tego kodu zeskanować, to mamy duży problem. Więc takich przypadków jest sporo, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, przez 90% czasu, jeżeli osoba niewidoma nie ma potrzeby używania takiego monitora, to go i tak nie używa, on sobie po prostu stoi i kurzy się i prąd czerpie.
Nie no, jak wyłączony, to nie czerpie.
Ale wiesz, tak z drugiej strony, to ty nigdy nie wiesz, czy ten monitor masz włączony, czy wyłączony.
No, jako osoba niewidoma na pewno. No, ja akurat wiem.
No tak, ty wiesz, ale niewidomy nie będzie wiedział. Jeszcze kiedyś, to było łatwo sprawdzić. Jak były te tak zwane monitory CRT. Z tym kineskopem.
To piszczało,
to się nawet czasem przydawało jako taki sygnalizator akustyczny. Ja pamiętam, że monitor typu CRT to mi się fajnie odzywał, jak się zmieniała bodaj rozdzielczość. I na przykład za czasów Windowsa 98, który był moim pierwszym takim desktopowym systemem operacyjnym,
to i Outspoken.
No i HAL akurat u mnie. Akurat
ja
u mnie
miałem HAL.
Natomiast ja wtedy...
Webformator.
Tak, webformatora też pamiętam. Natomiast ja wtedy byłem w stanie rozpoznać, kiedy pojawia się ten tak zwany niebieski ekran śmierci, czyli wystąpił krytyczny wyjątek. Jak ten monitor tak charakterystycznie, jak to określić, pisnął, kliknął, taki dziwny to był dźwięk, Bo wiadomo, że się zmieniła rozdzielczość i zazwyczaj właśnie w takiej sytuacji pojawiał się ten niebieski ekran. To na komputer przy okazji przestawał reagować na jakiekolwiek polecenie. To tak nawiasem. Ale rzeczywiście, no, kiedyś te monitory do tego się jeszcze przydawały, ale dziś to tak od czasu do czasu, ale po co
dzisiaj
na co dzień?
Dzisiaj już ci nie piśnie.
Nie, dziś już nie piśnie, ale jeżeli wy chcecie dodać coś do tej naszej dzisiejszej audycji, niekoniecznie piszcząc, to dzwońcie do nas. 663-883-600. Jest Facebook, jest YouTube, jest też nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Tam też można pisać, na WhatsAppie można się nagrywać, dzwonić też można. No, zresztą, jak słuchacie nas często,
to
wiecie,
można,
co można.
To można tam,
no, pewnie, że można. I ja mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni, bo może na przykład skorzysta, albo już korzysta z takiego monitora i podzieli się jakimiś takimi swoimi refleksjami. Ale dobrze, Krzysztofie, bo ja tu gadam, a teraz pogadaj ty, proszę, poopowiadaj nam o tym sprzęcie.
No ja pierwszy raz z tego typu monitorami spotkałem się, kiedy mój znajomy przyniósł mi, może inaczej, ja mam takiego znajomego, który pracuje w recyklingu i od czasu do czasu przyjeżdża do mnie po jakieś rzeczy, które już u mnie nie działają, albo działają, ale są już jakby na tyle zamierzchłe, że nie będzie z nich pożytku.
Że się nie opłaca tego trzymać po prostu.
Dokładnie, więc przyjeżdża do mnie taki znajomy o 6 rano, jak jedzie do pracy, bo on mówi, przyjadę do ciebie o 6, bo ty i tak nie śpisz. więc przyjeżdża po mnie po te złomy, a jest drugi taki znajomy, który wie, że mam takiego znajomego i przywozi mi całą reklamówkę tego. Przepraszam, i przyniósł mi między innymi taki monitor, tylko że on był 8-calowy i ja tak sobie mówię, matko, co to jest? Do czego to może służyć? To było jeszcze z tym złączem VGA.
Aha.
Bo dzisiaj to już są HDMI.
Czyli stare czasy. VGA, złącze jeszcze analogowe.
I ten monitor był dwa razy grubszy niż ten, który tu przede mną leży.
Aha.
I mówię, matko, co to jest? Do czego to może służyć? I mówi, no monitor do komputera. No co, nie widziałeś monitora? No, takiego nie widziałem, nie? No i wtedy pierwszy raz właśnie spotkałem się z czymś takim jak mini monitor. No i później na jakiś czas zapomniałem o tych monitorach, dopóki temat nie wrócił wraz z mini komputerami. Bo ja sobie tutaj jeżdżę czasami do naszych znajomych, tam do kolegi Patryka, który teraz jest, rezyduje w Poznaniu, i zabieram ze sobą laptopa, który no trochę waży, bo to jest taki Dell starszy i on ma jakieś 2,5 kilo co najmniej. No to, że tak powiem, nie dość, że zajmuje trochę miejsca, to jeszcze na plecach trochę ciąży. Chociaż no, nie mogę powiedzieć, że bardzo ciąży, bo jakoś staram się chodzić prosto, nie wygina mnie ten plecak do tyłu, ale jednak się czuje ten ciężar laptopa. No więc postanowiłem, że podobno kiedyś były monitory takie malutkie, monitory, i czas by się rozejrzeć za takimi monitorami. Może jeszcze nikt nich nie zapomniał, może produkują. No i wpisałem sobie taki właśnie mini monitor. Najpierw na Allegro. No to wyskoczyły mi po 1000 parę złotych. Ale mówię, no dobra. Widzę, że jednak są te mini monitory. No to zobaczmy gdzie indziej. I odpaliłem sobie moje ulubione AliExpress. Tam monitor. To już przy okazji zdradzę. Taki monitor wyskoczył mi za 179 zł.
To rzeczywiście jest tanio i nawet powiem tak, ja nawet nie liczę, że ten monitor będzie dawał jakiś ładny obraz, ale umówmy się, w sytuacji... A widzisz, to tym lepiej. Ale w sytuacji osoby niewidomej to nawet nie ma znaczenia. Ważne, żeby w ogóle coś wyświetlał i żeby dało się z tego odczytać jakieś konkretne informacje.
Słuchaj,
dla osoby słabowidzącej to i tak wydaje mi się, że ten monitor może być za mały.
Ten monitor ma nawet tak zwany tryb gier, także no, obraz jest tu dosyć ładny. Jak się przełączy na ten tryb gier, bo tryb gier daje ci dodatkową jakby wyrazistość obrazu i to tutaj na tego typu ekranie, na tak małym ekranie, to bardziej widać niż na jakimś większym, bo jest jakby takie skupienie tego obrazu i naświetlenia, takie, wiesz, jakby...
To inne, nasycenie, to, tak?
To nasycenie, dokładnie, bo jednak mały obszar powoduje to, że to nasycenie kolorów, ostrość, jasność i kontrast i wszystko inne jest jakby takie skondensowane. O, tego słowa mi brakowało.
Rozumiem.
Bo na dużym monitorze to się tak trochę rozprasza, nie? To tak nie widać.
Jest więcej tej powierzchni widać, jednak.
Dokładnie. A tutaj jest to właśnie bardziej skondensowane i jak zastosujesz jakiś efekt wizualny, no to widać to aż nadto, nie?
Zaraz porozmawiamy sobie dalej o tym sprzęcie, ale najpierw odbierzmy może telefon od Grzegorza, który jest z nami. Witaj.
Cześć wam.
Słuchamy cię.
No właśnie, do monitorów to akurat, no, czy osobie niewidomej, no na pewno się przyda, bo to zawsze właśnie tak jak Michał mówisz, coś się wyświetli, coś, albo ktoś nawet przyjdzie, nie wiem, ze znajomych widzących, tam by coś chciał porobić, no to jest zawsze ten monitor, zawsze się tam przyda. No a teraz mam takie pytanie właśnie do Krzyśka, czy ten monitor, ten 8-calowy jest monitorem... Czekaj, to ma 8 cali, czy ile?
11.
Ten ma 11. 8 to miał tamten.
No, 11 cali. I on jest podłączony pod USB, tak? Normalnie do komputera.
On jest podłączony pod mini HDMI i drugi kabel jako zasilający jest do USB-C.
Aha.
Bo HDMI nie daje nam napięcia zasilającego, tak? To jest tylko obraz.
No tak, no. I czy ten monitorek jest dotykowy, czy nie?
Nie, no ale są dotykowe, ale za dotykowy, proszę pana, to trzeba dać 1500 albo lepiej.
O, jejku, bo oglądam taki kanał Świat Linuxa i tam właśnie Kościół, tylko że on to dostał z firmy Elekro, się ta firma nazywa, i on pokazał właśnie chyba, nie wiem ile to było, no jest koło 10 cali właśnie. Tam prezentuje monitor w testach dystrybucji Linuxowych, jak tam działa dotyk i tak dalej. No i ten monitor jest właśnie monitorem dotykowym i chyba na USB chyba tylko.
Bo no są takie na USB.
Są takie na USB. Właśnie tutaj przed audycją Michałowi mówiłem, że znajomy zakupił sobie taki monitor, który nie posiada HDMI, za to posiada USB-C i wszystko jest przez to USB-C realizowane. I obraz, i dźwięk, i w ogóle, nie?
No i właśnie tego właśnie pytanie, że jak... No bo teraz te USB-C i ciekawe, czy by tam przejściówka z USB-A na USB, czy by tam przyszło.
A to jest dobre pytanie, bo no najczęściej takie USB-C z przejściówkami to realizowane jest najczęściej, choć nie zawsze, ale najczęściej tylko zasilanie. Bo USB-C, znaczy w ogóle USB składa się z czterech jakby złączy, tak, z czterech tych pinów. Na dwa piny idzie zasilanie, na dwa piny idzie realizacja sygnału, nie? No więc w takich przejściówkach, co zresztą ja mam taką przejściówkę do ładowania telefonu i tam ona jest magnetyczna i właśnie ta przejściówka nie przekazuje nam sygnału nie przekazuje nam danych, jest tylko do ładowania, czyli wykorzystane mamy dwie żyły tylko w USB mamy wykorzystane.
Aha, no to trochę słabo. Na przykład no, w Macu mam tam USB-C, w tym Macu Mini, więc to by tam
Może są po prostu takie przejściówki, które realizują całość. No.
Tylko to trzeba by było poszukać po prostu.
Tak, no bo w laptopie no to mam tylko USB-A, więc jakbym sobie taki dotykowy
monitor.
No i tam
są cztery żyły wykorzystane.
A nie powiem, no. Też taki bajer by się przydał, co nie? Taki mały monitor w wielkości tabletu, ale dotykowy właśnie taki.
No to
tak
wiesz,
mówię, jak 1500.
Ale jak trafisz na jakiś taki model, a może znajdziesz coś taniej, może właśnie na przykład na AliExpressie, jak coś tam Grzegorzu upolujesz, to podziel się.
Może jakiegoś linka podrzucisz, nie pogardzę, może ten odeślę.
Firma Elekro chyba się nazywa, to jest na kanale, mówię, Świat Linuxa i tam gościu nie raz ten monitorek.
Ale podaje ceny pokazuje. Jakieś coś? Nie podaje, nie?
Ale że to jest Chin ta firma.
No to też
pewno.
Niestety nie polskie.
No nie polskie. Nie,
no tak, ale to wiecie, to że firma jest z Chin, to jest, nie musi oznaczać, że będzie tanio.
No i to jeszcze nie jest jeden problem, bo ten monitor ta firma Elekro to się zajmuje różnymi płytkami, jakimiś Raspberry, jakieś takie rzeczy. Mhm. No, że trzeba sobie ten monitor samemu skręcić. No.
Czyli ja kiedyś miałem takie, mój świętej pamięci ojciec kupił mi, jak byłem mały, radio na średniej fale rosyjskiej produkcji, zwiozdeczka. I to właśnie ta zwiozdeczka była w częściach. W jednej były tranzystory, kondensatory z płytką, w drugiej był głośnik z obudową i zrób to sam. Trzeba było to zbudować.
No właśnie, no i ta firma Elekro w czymś takim się specjalizuje. No tam chyba ten gościu to tam, no nie wiem ile tam 200-300 zł, może ileś tam. No tylko mówię, no wada jest taka, że musisz sobie to sam wszystko to skręcić, sam to sobie jeszcze chyba tam zlutować i dopiero masz działający monitorek dotykowy. No, więc
lubię.
Mówię, no.
Piękna robota.
Nie no, jakbyś był zainteresowany, to na kanale Świat Linuxa, to tam mówię, to tam pewnie się tam linki tam do tego tam nawet wrzucił, to no, nawet tego.
Nie umieszkam zajrzeć, może będzie jakaś cena, jakaś aukcja. No,
no jasne.
No.
Okej, Grzegorzu, to dzięki w takim razie za te informacje. Czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
No tak wszystko.
Dobra, to dziękujemy ci bardzo za telefon.
Dzięki.
Trzymaj się. I wracamy do naszego monitora, który nie jest monitorem dotykowym, ma 11 cali, czy tam 11 cali z jakimś drobnym haczykiem. Tak jest, więc to taki tablet jest, można powiedzieć.
Tak, to jest taki tablet. Jest on no, nieco większy, bo tablety mają 10,5, ten ma 11,5. No i tablety są bezramkowe, a ten jednak ma ramkę. Mhm. Jakby nie patrzeć, plastikową.
Plastikową, no. Tak? I ten tył również jest plastikowy.
Tak, on jest cały plastikowy. Aha. Do tego monitora jest taka podpórka składająca się z czterech takich prętów połączonych gwintowanymi takimi motylkami, gdzie można sobie to rozłożyć i dwie części tego czegoś, tego stojaka robią za nóżki, a na górze znaczy te dwie pozostałe, w jednej z nich wygięty jest ten pałąk jakby trochę do góry na dole, który służy za zabezpieczenie tego monitora, żeby nam nie wypadł z tej podpórki, no a druga część właśnie służy jako podpórka od tyłu. I to jest skręcone takimi motylkami właśnie z prawej i z lewej strony.
Czyli on nie ma na przykład jakiejś takiej nóżki, żeby była już wbudowana w ten monitor, tylko trzeba jeszcze osobno nosić ten stojaczek.
Jest taki stojaczek właśnie, no nie, niestety tak to wygląda. Dlatego ja nie będę pokazywał tego stojaczka dzisiaj, no bo nie wiem, czy ktoś ma na tyle wyobraźnię, żeby sobie to jakby właśnie wyobrazić.
Ale czy ty jak ten monitor ze sobą gdzieś zabierasz, to zabierasz też ten stojaczek, czy jakoś inaczej sobie
radzisz? Zabieram, dlatego że wiesz, no on raczej powinien stać. On w tej chwili u mnie leży, no bo tutaj bez sensu, żebym trzymał to na stojaku. Jest położony płasko na biurku.
Ale jak korzystasz z niego,
to stawiam sobie go na tym stojaczku i jest fajnie.
W sumie tak z drugiej strony to na przykład jak dla nas, jak dla osób niewidomych, to równie dobrze może leżeć i łatwiej będzie zrobić na przykład jakieś zdjęcie telefonem tego obrazu.
Dokładnie, bo nie musimy się bawić w kąty, w jakieś inne.
Dokładnie.
Bo trzeba tutaj powiedzieć też sobie jasno, że jako, że jest to monitor LCD, no to trzeba patrzeć na niego pod odpowiednim kątem. W przeciwieństwie do CRT-ków, gdzie byś się nie spojrzał, to i tak będzie dobrze widać. Więc tutaj trzeba byłoby sobie na tym stojaczku ustawiać, pod jakim kątem chciałbyś patrzeć.
A każdy ten kąt jest regulowany na tym stojaczku?
No stojaczkiem, stojaczkiem sobie na tych motylkach regulujesz.
A, w ten sposób, okej. Okay.
No, bo dwa takie pręty służą za podstawkę, żeby to stało, a dwa górne po prostu na oparcie monitora, nie?
Jasne.
Na dole masz wygięcie, żeby go w ogóle tam ustabilizować, a z tyłu za monitorem jest taki, tak jak kiedyś pokazywałem tego Retekesa 100 coś, tego dużego, co on miał też taką podstawkę z tyłu, nie? Metalową, wyciętą. No to mniej więcej ta druga część tak wygląda, że też jest taka właśnie kwadratowa czy prostokątna i opierasz o to monitor, nie?
Rozumiem.
No, także tak to wygląda. Ma to 3 porty, 3 złącza, mini HDMI i 2 razy USB-C, co ci już kiedyś napomykałem, nie wiem po co USB-C.
Mini HDMI, czyli żeby podłączyć to do komputera, to trzeba się zaopatrzyć w przejściówkę.
No tutaj był kabel bezpośrednio. Jakby nie ma przejściówki. Z jednej strony jest zwykłe HDMI,
bo w tym monitorze jest po prostu mini HDMI.
Tak.
Jasne.
No i są dwa porty USB-C, z czego ciekawostka jest taka, że w jednym porcie obsługujesz wszystko, czyli mogę, jak jest podłączony pod ten jeden z portów, to mogę podgłaszać ten dźwięk, ściszać, kombinować rzeczy z nim robić.
Aha.
A drugi port nie reaguje na nic, oprócz tego, że mogę zasilić monitor.
Być może, to ja tak tylko zakładam, że ten jeden port potrzebuje większego zasilania, a ten drugi mniejszego. Może o to tu chodzi?
Nie mam pojęcia, słuchaj, bo w instrukcji nic na ten temat nie ma. Może, bo ja najpierw myślałem tutaj, jak przede mną stoi taki duży monitor 24-calowy Dell i tam w instrukcji napisane, że to ma być hub. Ale oprócz tego, że po podłączeniu do tych portów USB czegokolwiek, to one tylko działają jako zasilanie, ale nie widzę reakcji transmisyjnej, to tutaj jest podobnie. Jeden port jest pełnoprawny i tak jak powiedziałem, można sterować głośnikami, wszystkim tym, a ten drugi port jest tylko jakby zasilający, bo tylko obraz pokazuje, ale jakby nie reaguje na przełączniki, na nic, po prostu tak sobie jest. I
głośnikami? To znaczy, że ten monitor ma też głośniki?
Jest stereofoniczny. Głośniki ma od tyłu takie laptopowe, malutkie. Ja później pokażę, jak one działają. To są małe głośniczki, no i takie mają być. tutaj nie możemy wymagać jakiegoś hi-fi od tego monitora, bo...
Nie do tego on jest.
Nie do tego on jest, dokładnie. To takie brzęczydło jest tylko, żeby było słychać, że jest dźwięk. Tak na szybko, tak jak widzę na przykład ludzie w pociągu. Właśnie ja się zastanawiam, bo jeszcze nie widziałem, ale ciekawy widok byłby, gdyby taki koleś w pociągu wyciągnął sobie mini komputer i taki monitorek. Bo zawsze patrzę w pociągu, ludzie wyciągają te laptopy, nie? Takie. I tam sobie pracują. A jakby ty taki gościu wyciągnął monitorek i taki mini komputerek i podłączył sobie to na stoliczku w pociągu.
Wiesz, szczególnie, że tak naprawdę wystarczyłoby tylko jedno gniazdko do zasilania tego mini komputera. Zasilanie monitora to już by było z portu USB. Z jednostki tego komputera, zasilanie tego monitora, więc dałoby się jeszcze jakaś mała klawiaturka na kolana i można działać.
No, i mniej miejsca by to nawet zajęło, bo laptop to, tak jak mówiłem, trochę zajmuje. No i co? I to są złącza. Po drugiej stronie, przepraszam, te złącza są po prawej stronie, po lewej stronie mamy włącznik monitora i wielofunkcyjny przełącznik. Nie wiem, czy kojarzysz, Michale, kiedyś w głośnikach na Bluetooth były takie, jakby to nazwać, bo to jest kółko wpuszczone w obudowę z takim cypelkiem na sprężynie, o, nie? I to w górę i w dół się jakby przesuwało palcem.
Taki manipulator, takie, jakby taki joystick.
Tak, i on jest wciskany jeszcze dodatkowo.
Aha.
No więc tym góra-dół to były, to było do suwaków, czyli tam ostrość, kontrast i tak dalej. No i głośność, kontrast i nasycenie.
A głośność też?
Tak, no bo głośnikami tego monitora.
Okej, okay, okej. Okay.
No i jak się wcisnęło ten manipulator, że tak to nazwiemy, pokazywało nam się menu, z którego możemy sobie wybierać, tutaj tak samo jest, możemy sobie wybrać, czym chcemy sterować, jak chodzi o obraz, bo do dźwięku to tutaj nie ma nic, chociaż przez chwilę się zasugerowałem, że jest, bo tu jest EQ, tylko że tu jest EQ Black. Więc...
Aha, czyli korektor, ale czerni.
Czerni. Także no, przez chwilę myślałem, że to do dźwięku było, dopóki nie zobaczyłem tego black. No i to są trzy suwaczki plus tryb gier z Mount Game. I standardowo właśnie ustawiony jest na standard, ale można sobie wybrać właśnie jakieś RP i coś tam jeszcze, nie pamiętam, cokolwiek to znaczy. Doczytałem się, znaczy ja się nie doczytałem, to czat mi powiedział, że jedno służy do jakiejś tam większej głębi w grach, a drugie służy do jakichś tam starych PlayStation, coś tam, jakieś takie, żeby to chciało ładnie, żeby to ładnie na tym ekranie
żeby
wyglądało.
Żeby to lepiej wyglądało, tak? Te jakieś tak. Stare konsole na przykład.
Mniej więcej, no, bo one mają ten mniejszą paletę kolorów,
aha,
no to monitor jakby trochę nadrabia za nich, nie?
Jasne.
Zwłaszcza, że przez HDMI idzie, to ten obraz jest taki trochę fajniejszy, nie?
No to prawda, ale z drugiej strony, jak jest jakieś starsze urządzenie, no to też ono już nie potrafi tyle kolorów z siebie wygenerować, no, więc tam trzeba coś poprawiać.
Dlatego monitor po prostu jakby nadrabia za nich jakością przez to HDMI.
No jasne.
No i no tak by wyglądał ten cały monitor.
Czyli on włącznika jako takiego nie ma.
Właśnie, bo on ma bardzo ciekawą rzecz, jak chodzi o włączanie.
No.
No bo on generalnie ma jakiś tam włącznik. Tylko że ja nie wiem, czy można nazwać to włącznikiem, dlatego że jak ja to nacisnę, on się wyłączy, a żeby go włączyć, to ja nie muszę tego włącznika wciskać. Mogę ten manipulator na przykład dać w dół albo w górę, albo cokolwiek z nim zrobić,
czyli
on się też włączy.
Trzeba jakkolwiek ten monitor wzbudzić. Może być monitorem,
dokładnie.
Może być tym manipulatorem, może być tym włącznikiem, czymkolwiek.
Dokładnie, tak. Mhm. I on będzie działał. Także no, równie dobrze mogłoby tego wyłącznika, czy jak go tam zwał, mogłoby go nie być.
Ale wiesz, no on może właśnie jest do wyłączania. On jest do wyłączania, a włączać możesz jak chcesz.
No ale to jak jest manipulator, to można go raz wcisnąć, wyłączyć, drugi raz włączyć.
Też, no, oczywiście.
Wszystko zawrzeć w jednym, nie?
Czy ten wyłącznik, to trzeba nacisnąć jakoś dłużej, żeby wyłączyć
nie,
ten monitor?
Króciutko.
Króciutko. Mhm. Jakiś sygnał dźwiękowy, coś?
Nie.
A, szkoda.
Nie. No niestety, tutaj...
A na przykład po jakiejś temperaturze można wywnioskować, że ten monitor pracuje? Jest, jak
lekko
działa,
się,
to jest
lekko się w okolicach portów grzeje, ale naprawdę, jak mówię lekko, to znaczy, że...
To lekko, tak. A jak jest wyłączony, to się nie grzeje?
To się nie grzeje.
Okej. Okay. Mhm.
Także, no, tak by to było, jak chodzi o... W pudełku dostajemy monitor, dostaniemy trzy kable, w moim przypadku dwa razy USB-C kabel USB-C na USB-C, no i ten kabel do mini HDMI, no i monitorek i tyle, co mamy w pudełku.
Długie są te kable?
Jakieś 1,5 metra mniej więcej.
No to już jest trochę.
No, takie są pozwijane, fajne.
Pytam głównie w kontekście takim, jeżeli ktoś ma na przykład komputer stacjonarny, tak jak ja, mam wszystko pod biurkiem ułożone, ustawione, więc ten monitor, no to fajnie by było mieć po prostu wypuszczony ten kabelek gdzieś tam.
No właśnie, tutaj widzisz, a propos kabelków,
no,
bo Grzegorz poruszył tutaj temat złącz. Ja mam takie kable 3-metrowe USB-C na USB-C, mhm. No i właśnie one nie mają transmisji danych.
Aha.
One są tylko do zasilania, co mnie bardzo zmartwiło, jak kupiłem, bo myślałem, że sobie polepszę i dłuższe kable, no to jednak wygoda, ale nie mają transmisji danych.
Tylko power.
Tylko power, dokładnie, więc no cóż, jak się nie ma, co się lubi i tak dalej, nie?
Tak, ale tu, no, ale można by było na przykład, ja akurat mam sytuację taką, że mam jeszcze od czasów Intel Nuka, to mam przejściówkę mini HDMI na HDMI, są takie przejściówki, więc gdybym na przykład chciał zastosować własny kabel HDMI, bo ten byłby na przykład za krótki, który jest w
to
komplecie,
pewnie.
To mógłbym, tak, wystarczyłoby po prostu sobie go gdzieś tam przeciągnąć do odpowiedniego miejsca i już.
Tak, monitor ten zaopatrzony jest jeszcze na dole w takie gumowe podstawki, chociaż nie wiem po co mu one, skoro on nie umie stać na
ale
nich.
Może właśnie z myślą o niewidomych, żeby sobie go położyli płasko.
Ale to płasko tak, ale on ma podstawki na tej części...
na tej bocznej, wąskiej. Na tej
tak.
bocznej krawędzi. A
tak.
wiesz co?
Nie umie na nich stać. Także...
Okej, okay, ale wydaje mi się, że to może być, może tu chodzić o to, żeby ten monitor się jakby nie obijało nic o rurki, o pręty tego stojaczka. Może to po prostu ma jakoś amortyzować drgania na przykład. Jeżeli miałbyś to chociażby w pociągu, tak? To, że te podstawki gumowe będą jakoś działały jako takie amortyzatory.
No one są, powiedzmy, odstają od obudowy, jak, ja wiem, dwie kartki papieru, nie? Takie mniej więcej tej wysokości są. Więc jak ja bym go nawet chciał postawić, o, to on się i tak przewróci. Nie chcę stać na nich.
No jasne. Nie, to prawdopodobnie po prostu amortyzacja na tym stojaku.
To mniej więcej tak by wyglądała obudowa. Coż można byłoby jeszcze o nim powiedzieć? No dla osób widzących, no nie ma tu żadnych diod, kontrolek, niczego, więc to, że działa czy nie działa, musimy polegać na tym, co widzimy na ekranie. Jak nam się ekran świeci i mamy obraz, to znaczy, że działa.
A jak nie, to...
A jak
no
nie,
to nie.
No bo niektórzy, na przykład tutaj ten mój właśnie Dell duży, który przede mną stoi, ma diodę na wyłączniku. Ten takich diod nie posiada w ogóle. Tak patrzę, ale nie. A nie, przepraszam. Chociaż nie wiem, czy to nie jest, bo jest jakaś niebieska dioda. Dwie niebieskie diody są z boku przy wyłącznikach, ale nie jestem pewien do końca, czy to są diody, czy to nie jest odbicie od diod, które podświetlają sam ten wyświetlacz.
Rozumiem.
Że, czy to nie jest przebitka ze szczelin między obudową, nie?
Aha. Ale wiesz, tak z drugiej strony to w sumie jeżeli widać obraz, no to i dioda niepotrzebna, tak?
No, tak to prawda.
Ewentualnie może być to przydatne w takiej sytuacji, kiedy podłączamy taki monitorek do komputera, komputer rzeczywiście nam już w ogóle nie działa i chcemy zweryfikować, co jest problemem, tak? Czy komputer, czy ten monitor, bo no, można sobie wyobrazić łatwo taką sytuację, że ten komputer, do którego to podłączamy, nie działa, ale i monitor też na przykład nie dostaje zasilania, no i wtedy to nie wiemy, za co się zabierać, czy za komputer, czy za monitor
jeszcze,
najpierw.
Jeszcze jedna ciekawostka, z tej strony, gdzie są te przełączniki, ten manipulator i ten wyłącznik, jest gniazdo na mini jacka słuchawkowe.
Czyli słuchawki można sobie tam podpiąć.
Można słuchawki też, tak.
O, no to też fajnie. Można sobie słuchać dźwięku i nie przeszkadzać na przykład w podróży.
Mhm. Także...
Ciekawe, czy jack jest czteropolowy, czy mikrofon.
A tego nie wiem, bo ten... Wiesz co, nawet gdyby nie był czteropolowy, to i tak nie ma znaczenia, bo ten monitor sprawdzałem, nie ma mikrofonu.
Nie ma mikrofonu, czyli nie zachowuje się jak karta dźwiękowa na wejściu.
Próbowałem go do TeamTalka podpiąć, patrzyłem w systemie, w ten aplet dźwiękowy, nie widzi go jako mikrofon.
Czyli tylko wyjście.
No to mamy teraz monitor już w tym trybie, w którym być powinien. Ja sobie go odwrócę. Bo on ma głośniki z tyłu, więc powiedzmy, że...
Startowa okno.
O, mniej więcej.
Wyszukiwarka okno. Tak, pole to... wyszukiwania, pole edycji.
Takie to ma głośniki.
Pusta. Zoom workplace. Note am viewer. Nowe. Everything. Nowe. Rozwin grup. Hash grupa. Folder 7 zip. Z A grupa. Folder akcesoria z aparat.
Nie? Taki to ma głośnik. Znaczy głośniki, bo to jest stereofoniczne.
A stereo nawet.
Aplikacja łącze z telefonem.
A jak leży na stole, jest jeszcze inaczej. I teraz tak. Mogę sobie tutaj sterować.
Przypięte wszystkie lista. Wyszukiwarka okno. Wszystkie lista. Ostatnio dodane.
Nawet się nie chcę teraz za bardzo zrobić. Aha, wiem dlaczego. Bo tu jest, proszę Państwa, ten manipulator, który trzeba wcisnąć, żeby nam się menu pokazało. Moment, o, jest menu. O, może teraz zadziała.
Przypięte kafelki lista. Nagłówek grupy, organizacja zadań, grupa aktywuj, aby zmienić...
Teraz działa, ale bardzo, bardzo, bardzo powoli, więc no to trzeba byłoby...
Czyli on ma dużo tych skoków, jeżeli chodzi o regulację
głośności. Tak, trzeba długo trzymać, bo on bardzo powoli, bardzo jakby precyzyjnie ścisza to wszystko.
Z drugiej strony można też chyba ustawić sobie głośność w systemie po prostu.
Tak, tak, można. Tylko tutaj ta precyzyjność nie jest spowodowana jakby jakimiś tam fanaberiami producenta. Ona jest spowodowana, znaczy ona jest realizowana w ten sposób dlatego, że tutaj można bardzo precyzyjnie ustawić sobie opcje wizualne. Więc właśnie ostrość, można sobie ustawić nasycenie i jasność bardzo dokładnie.
Czyli wszystko można tak precyzyjnie ustawiać.
Tak. Mhm. Więc również z głosem. Głos nie jest taki, że od razu z pełnej głośności możemy zejść na 50 czy tam na 30, tylko musimy po prostu czekać, aż ten suwaczek sobie spokojnie tam zjedzie. myślę, że nie ma sensu czekać.
No nie, no zdecydowanie. Najważniejsze jest, żeby to po prostu działało.
Tak.
Te dźwięki to nie jest to monitor. To nie monitor, to telefon. Tak jest.
Start lista, wszystkie lista.
No i to jak jest w pozycji leżącej, to mniej więcej takie ma odbicie od biurka.
Wyszukiwa start lista.
A jak podniosę,
elementy menu nawigacyjnego,
jest od razu głośniej. I słychać, że to są małe głośniczki, bo one już na tym, na poziomie tej głośności, jak słychać, nie wiem, jak ktoś ma dobre ucho, że one nie wyrabiają.
Wszystkie lista. Przypięte kafelki.
Nie, że tam słychać,
tak,
że,
już tak,
że ten bass tak, próbuje się tam przebić, ale membrany na
ale tu. Ale już jest taki głośnik. Delikatny przester nawet.
Tak, ten bass tam jakby nie przejdzie, bo tam te membraniki są takie malutkie, że nie ma opcji i się robi z tego taki mini przester.
To prawda. Ale te głośniki, no szału nie ma, ale jeżeli nie mamy niczego innego pod ręką, to spokojnie będziemy
tak.
mogli z nich skorzystać. A jak będzie nam to bardzo przeszkadzało, to podłączymy sobie słuchawki i już.
Dokładnie, a nikt nie jeździ z zestawem głośników, kurczę, tych jakichś tam, powiedzmy, pełnoprawnych, nie wiem, 2.1
no albo właśnie. 7.1. Zwłaszcza w podróży to nie ma sensu.
W pociągu rozłożysz w przedziale taki zestaw, kurczę, i masz.
Dokładnie. No, nie to.
Także monitorek jest fajny, podręczny, polecam naprawdę. Warto sobie takie coś zakupić. Bo tutaj, jak powiedziałeś, Michale, osobie widzącej to też się przyda.
Oczywiście. No zastanawiam się właśnie, na ile osobom słabowidzącym jest to przydatne.
No wiesz co, powiem ci, że akurat słabowidzącym to się bardzo przyda, widzisz, dlatego, że
no.
Po pierwsze, tablet jest w pewnym stopniu ograniczony, tak, bo Android, jaki by nie był rozbudowany, to jednak nie jest Windowsem.
Wiesz co, bardziej chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, i tu pewnie to bardzo mocno zależy od rodzaju niepełnosprawności wzroku. Natomiast wydaje mi się, że czasem w przypadku jakichś konkretnych schorzeń, no to jednak wymagany jest i zdecydowanie wygodniej pracuje się na takim większym monitorze, o większej przekątnej, a nie na
no
takim maleństwie. I o to mi chodzi, że wiesz, jeżeli ktoś na przykład posługuje się jednak na co dzień wzrokiem i ma potrzebę korzystania z tego wzroku, ale ten wzrok nie jest do końca sprawny i potrzebuje powiększenia, no to raczej chyba nie ma sensu, żeby inwestował w taki monitorek, jeżeli chce używać tego wzroku do korzystania z komputera.
Nie, no tak, ale wiesz, tutaj też chodzi mi o komfort, jakby to powiedzieć, no jak ktoś jest wygodnicki, tak? Tablet. Ja próbowałem utrzymać tablet na otwartej dłoni, słuchaj. Po pierwszych dwóch, trzech minutach zaczynają boleć cię palce od tego przeprostu, jak nie masz jakiejś podstawki czy czegoś.
No to prawda.
Więc no to nie jest zbyt komfortowe, jadąc w pociągu i trzymając tablet na otwartej dłoni.
No nie.
Więc taki monitor już jakby załatwia sprawę, bo sobie go postawisz i nie musisz w rękach trzymać niczego. Druga rzecz to komfort patrzenia, bo jednak tablet też ma różny kąt patrzenia i dodatkowo sobie obciążasz ręce, trzymając go w odpowiedni sposób, żeby było cokolwiek dobrze widać. Monitor sobie ustawisz raz na tej podstawce i masz. Kolejna rzecz, no głośniki są w tabletach lepsze zdecydowanie niż tutaj w tym monitorze, no ale z tego się nie strzela. I no powiedzmy, no jest parę zastosowań, które jakby no wygodniej pracuje się w tym momencie z monitorem niż z tabletem. No i tak jak powiedziałem, system Android nie jest Windowsem.
To prawda.
Więc teraz dużo rzeczy jest jednak mimo wszystko na Windowsie. Ludzie pracują w większości, może teraz już nie jest taka to większość, ale do pewnego czasu była to większość.
No która... i pewne zastosowania jednak na komputerze zdecydowanie wygodniej realizować.
Dokładnie. I pracowali na Windowsie. Windows jednak jest wielozadaniowy. W wielu firmach jest to system prawilny. Nie widziałem jeszcze firmy, która by powiedziała, a dzisiaj proszę państwa, nie ma komputerów, proszę bardzo, tablety i proszę sobie tutaj radzić.
Wiesz co,
nie?
To wszystko bardzo zależy od stanowiska i od tego, co robimy, bo na przykład jeżeli pracujesz w terenie, no to już niejednokrotnie zdarza się, że ludzie mają tablety. Ale przy biurku zgoda.
To prawda, bo no, ale nawet przy biurku widzisz, jest małe biuro, gdzie trzeba, czasami wchodzę do takiego biura, a biurko zawalone papierami od brzegu do brzegu i w tym wszystkim stoi monitor na podstawce, który tam, wiesz, ledwo się mieści między tymi papierzyskami, bo o ile jeszcze jest to jakieś takie biuro prawnicze, czy jakieś tam... no jakieś takie inne, ale są biura, gdzie na przykład mają jeszcze, widziałem takie skrzynki jak w bibliotekach, jak są kartoteki po staremu robione w takich jakby pudełkach te kartki, no to jednak zajmuje trochę miejsca na tym biurku i w tym wszystkim ten monitor, który tam właśnie ledwo się mieści, tam już nie ma miejsca, żeby sobie nawet tą zwykłą kawę postawić.
No jasne.
Więc taki monitor w tym momencie jest jak znalazł, taki mały. I w tym momencie to rozwiązuje sprawę.
Zgadza się.
W całości. No.
Okej, okay. Sprzęt na pewno jest wart uwagi. Tak jak mówię, no my dziś tutaj podajemy konkretny model, konkretną firmę tego urządzenia. To jest HGFRTEE.
Tych monitorów
jest wiele, tak, to jest tylko przykład, traktujcie to bardziej jako taki sygnał, że tego typu urządzenia są i jeżeli decydujecie się na mini komputer, na komputer stacjonarny i nie macie potrzeby używania, stałego używania monitora, to może właśnie.
Sam fakt, że ja tam podam wam linkę do tego monitora, to za wiele nie załatwi. Bo teraz wszyscy wystawcy, wszyscy tacy, którzy prowadzą te portale handlowe, no to wiecie, jak to wygląda, tak? Patrzymy sobie na monitor, a pod spodem, a może byś jeszcze kupił taki, nie?
Mm-hmm. I pełno innych.
No, i pełno innych, więc tutaj bym się nie sugerował, że ten jest fajny, a ten jest niefajny.
Bo tego jest dużo.
Co kto lubi, tak. Dokładnie, co kto lubi.
A może nawet uda wam się znaleźć jakiś ciekawy monitor dotykowy w rozsądnych pieniądzach.
Na przykład. To moglibyście też w komentarzach dać znać, czy jakaś rozsądna cena by gdzieś się zawieruszyła wam gdzieś tam.
Także jasne.
Jeszcze... W każdym razie monitor tego typu, bo nie powiem, że ten, chociaż ten mógłbym powiedzieć również, ale... Ogólnie mówiąc, polecam tego typu monitory dla wszystkich, którzy mają potrzebę minimalizacji w podróży, w biurze jakimś niewielkim. No dla osób, tak to tu Michale powiedziałeś, dla osób niewidomych też jednak coś się tam znajdzie. Głośniki ma to, jakie ma. Słyszeliście. No i co? Można więcej... No, dla osoby widzącej to w pełni polecam, bo to już jest zupełna wygoda dla osoby widzącej.
No tak, jest na pewno przenośność.
Jest przenośność, można sobie nawet w pociągu, właśnie tutaj nawet jak mowa o mobilności, to w pociągu sobie można w jakieś porządne gierki pograć, bo ten monitor z trybem gamingowym, no, robi robotę. Muszę powiedzieć, że robi robotę. pograłem sobie nawet w Hearthstone'a, ta grafika jest dosyć ładna. Chociaż Hearthstone, no to jest, to są karty animacyjne, animowane, bym powiedział. To są karty animowane i one tam coś robią, ale jednak ten ruch jest fajny. Opóźnienie względem myszki jest dość małe, więc wszystkie te walory, parametry, które mają duże monitory, są zachowane. To je, tutaj jest odświeżanie 120 milisekund, chyba jakoś tak. No, to jest dosyć ładne, bym powiedział. No i co? Płynność jest, ostrość, jakość, wszystko jest na swoim poziomie. Jeszcze taką uwagę a propos USB-C powiem, przynajmniej w tym monitorze. Michale, w tej chwili mam podłączone to pod USB-C, to, które pozwala nam na sterowanie całym monitorem, ale jaka jeszcze jest różnica? I może faktycznie masz rację, bo jak przełączę do drugiego USB-C, to ten ekran jest ciemniejszy, wiesz, taki jakby mało wyraźny, taki, wiesz, jak komputer na bateriach.
Czyli jakby słabsze, słabsze zasilanie.
Zasilanie, dokładnie. Więc może faktycznie masz rację, że to bardziej do zasilania.
Z jakiegoś takiego źródła przenośnego, z powerbanka na przykład.
Na przykład, no. W każdym razie monitor fajny, polecam. No i tyle, co mógłbym na jego powiedzieć na jego temat.
No to dobrze, to dziękuję ci bardzo, Krzysztofie, za udział w dzisiejszej audycji. Dziś o monitorach przenośnych opowiadał Krzysztof Bruzda, a ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Do usłyszenia.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.